Kolejne ośrodki w Polsce wprowadzają do swojej oferty rehabilitację po-covidową. Osoby przechodzące zakażenie łagodnie lub bezobjawowo, a szacuje się, że dotyczy to około 20% chorych, mają długotrwałe zmiany w płucach o charakterze nieodwracalnych zwłóknień. Jest to dowodem na to, że jest to choroba niebezpieczna, źle rokująca i zmniejszająca wydolność oddechową nawet u osób młodych. Samo bycie ozdrowieńcem nie dla wszystkich oznacza koniec kłopotów. Gro ozdrowieńców przyznaje, że po upływie miesiąca zaczyna odczuwać pogorszenie samopoczucia. Taki pilotażowy program realizowany jest także w województwie lubuskim. Na czym on polega? O to zapytaliśmy naszych ekspertów. A już za chwilę połączymy się z Grzegorzem Ziołą, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób płuc. A po wiadomościach motoryzacyjnych pojawi się na naszej antenie Katarzyna Lebiotkowska, prezes szpitala w Torzymiu, który świadczy usługi rehabilitacyjne właśnie osobom po-covidowym. Witam serdecznie, Karolina Kamińska. Zapraszam do słuchania.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
COVID-19 sieje coraz częściej spustoszenie w naszym organizmie. Pacjenci uskarżają się na duszności w trakcie prostej aktywności fizycznej, zaburzenia ruchowe, kłopoty kardiologiczne, a w skrajnych przypadkach ich jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczep płuc. 1 marca w szpitalu pulmonologicznym w Torzymiu rozpoczął się pierwszy turnus rehabilitacyjny dla osób, które przeszły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, ale odczuwają dolegliwości i wymagają rehabilitacji. To jedyny oddział w województwie lubuskim, który świadczy takie usługi, a z nami jest Grzegorz Zioło, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc. Dzień dobry, witam serdecznie panie doktorze.
Witam serdecznie państwa, witam panią redaktor. Uruchomiliśmy oddział rehabilitacji pulmonologicznej po-covidowej i uważam, że zapotrzebowanie na ten rodzaj leczenia jest bardzo duży. To widzimy w naszych poradniach pulmonologicznych. Zgłaszający się pacjenci właśnie bardzo często uskarżają się na nie tylko duszność, ale i bóle w klatce piersiowej i w ogóle jakieś takie objawy przemęczenia, zmęczenia, osłabienia ogólnego. Mimo, że w naszych badaniach takich twardych, czy gazometrii, czy spirometrii, czy badaniach biochemicznych, oni się prezentują całkiem dobrze, ale jednak w tych pacjentach drzemie jakiś stan takiego totalnego osłabienia, zmęczenia i trzeba ich właśnie do tego normalnego życia pobudzić poprzez różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne.
Panie doktorze, czy pan się spodziewał, że tak rozwinie się sytuacja? Bo my wiosną jeszcze ubiegłego roku byliśmy optymistami. Zakładaliśmy hura optymistycznie, że pandemia potrwa kilka tygodni maksymalnie do wakacji i potem już będzie po kłopocie. Epidemiolodzy niestety nie pozostawiali nam złudzeń. Te konsekwencje będziemy ponosić przez najbliższe nawet lata, a nie tylko miesiące.
No zgadza się. Panie redaktor, ja tak od samego początku tej pandemii to byłem przekonany, że jesteśmy w stanie zapanować nad pandemią w momencie, kiedy nasze społeczeństwo będzie wyszczepione i zabezpieczymy naszą populację poprzez wzrost odporności tej komórkowej. Wydaje mi się, gdybyśmy wcześniej mieli tam szczepionkę, byłoby lepiej, ale przyszła ta trzecia fala. Jesteśmy w trakcie szczepień, bardzo dobrze. Liczę na to, że codziennie będziemy coraz więcej tych pacjentów szczepić. I ile w tej chwili mamy ten wzrost zachorowań, zapadalności na COVID-19 na poziomie tam prawie 20 tysięcy, jednego dnia więcej, drugiego dnia mniej, to jednak spodziewam się, że taka sytuacja tej trzeciej fali bardzo wysokiej, niebezpiecznej dla naszego społeczeństwa będzie się jeszcze przez kilka tygodni utrzymywała. Mam taką nadzieję, że dopiero gdzieś tak w maju czy nawet w czerwcu będziemy mieli do czynienia z takim prawdziwym spadkiem tych zakażeń, zachorowań, ale wierzę. Mam przekonanie, że jednak od czasu do czasu będą takie jeszcze wahnięcia i przerosty, ale nie takie jak w tej chwili. Uważam, że w tej chwili mamy najgorszy okres, ale no, dzięki pewnym naszym już wcześniejszym staraniom i przewidywaniom staramy się i jesteśmy jak najbardziej do tego wszyscy przygotowani. Nie ma co narzekać, bo przecież inne kraje, Niemcy, Francja i tak dalej, Anglia, też mają szalone problemy w swoich krajach z tą pandemią. My uruchomiliśmy te szpitale jednoimienne, przeznaczyliśmy szereg łóżek w różnych oddziałach dla pacjentów i w ten sposób staramy się zapobiec katastrofie takiej już naprawdę wielkiej w naszym społeczeństwie. Także przewiduję, że ten okres jest najgorszy i nie dziwię się, że nasze władze wprowadziły ten stan czerwonego zagrożenia, bo taka jednak izolacja, co widzimy na przykładzie Chin, to daje rezultaty, że taka izolacja i przestrzeganie tych zasad to jak najbardziej jest wskazane. Mimo, że sam też czasami takie mam myśli, że chciałoby się gdzieś pojechać, odwiedzić znajomych, przyjaciół i tak dalej.
Żyć normalnie.
I żyć normalnie, jak najbardziej. Za tym tęsknimy. Proszę nam wierzyć, że my pracownicy służby zdrowia, nie tylko lekarze, ale i pielęgniarki, i ratownicy, cały personel techniczny, pomocniczy, jesteśmy bardzo przemęczeni, nie tylko fizycznie, ale już tak psychicznie jest to przez nas odczuwalne jako taki stan zmęczenia. I też byśmy chcieli tego otwarcia i normalności życia, ale proszę zrozumieć i jednak stosować się do tych zaleceń przez władze wprowadzonych.
Na jednym wydechu wraz z określeniem trzecia fala pandemii wymieniamy odmiana brytyjska. Panie doktorze, czy rzeczywiście ekspansja tego wirusa brytyjskiego jest tak mocno widoczna w Polsce i czy rzeczywiście obserwujemy taką większą śmiertelność i przede wszystkim dotkliwsze powikłania, które dotykają już nie tylko osoby starsze, ale także te w sile wieku, które nie mają chorób współistniejących?
Z takich moich danych to wynika, że właśnie ten wirus w odmianie brytyjskiej szczególnie dotyczy tutaj rejonów Pomorza. Tych zachorowań tym szczepem jest zdecydowanie teraz więcej. Czy on jest gorszy? Trudno to tak powiedzieć, ale wszyscy epidemiolodzy mówią, że jest bardziej zakaźny. Ta wirulencja jego jest zdecydowanie większa. Jeżeli chodzi natomiast o to, że mamy wzrost zapadalności u pacjentów tych młodszych wiekowo, w mojej ocenie to po części wynika właśnie z tego braku zdyscyplinowania naszych pacjentów, że kiedyś gdzieś tam jednak lekceważyli tą sytuację i nie nosili maseczek, czyli gdzieś tam spotykali się, wyjeżdżali i
wychodzili z założenia, nas to nie dotyczy.
Nas to nie dotyczy, jestem zdrowy i tak dalej, niech się pilnują ci, co mają cukrzycę, nadciśnienie czy jakieś inne choroby i są w wieku tam powiedzmy 70-80 lat, to ci niech się pilnują. Nie, to nie dotyczy, nieprawda. To atakuje zarówno pacjentów i 20-30-letnich, 40-letnich i nie wybiera.
Jak wygląda taka rehabilitacja, której poddawani są pacjenci u Państwa? Ona jest taka wielotorowa, bo te powikłania są bardzo, bardzo różne.
Zgadza się, więc mamy kilka grup, klasyfikujemy tych pacjentów w zależności od stopnia ciężkości i objawów chorobowych, czy powikłań po tym. Mamy grupy A, B, C, D, E i są grupy te lżej dotknięte tym problemem, którzy mogą normalnie właśnie i w parku naszym mieć zajęcia na zewnątrz, uprawiać jakieś joggingi czy walking, nie tylko w sali, gdzie mamy rowery, gdzie mamy siłownię, ale mamy też właśnie możliwość przyjęcia pacjenta w stanie takim ciężkim, leżącego i przy łóżku pacjenta też prowadzimy rehabilitację, czyli to jest wszystko tak dobierane indywidualnie. Są oczywiście te zabiegi magnetoelektryczne na specjalnych urządzeniach stymulujących płuca, mięśnie do powrotu do normalnej pracy i zniesienia dolegliwości bólowych, bo one bardzo często dotyczą naszych pacjentów, ale też są nebulizacje, różne takie zabiegi, właśnie masaże, Wszystko to ma na celu przywrócenie do normalności naszego całego organizmu. Była mowa na temat ustaleń dietetyków, ale mamy i psychologów, pacjenci, to co wspomniałem, czasami prezentują się im fizykalnie dobrze, ale ducha mają uszkodzonego i tu nad tym też trzeba pracować.
Trzytygodniowy turnus nie uleczy wszystkiego. Tutaj ważna jest także rehabilitacja ta po pobycie u Państwa na oddziale, więc jak przypuszczam, pacjenci także otrzymują swego rodzaju zalecenia do domu.
Tak, no mamy tutaj przygotowane takie broszury dla pacjentów, zresztą one były opracowywane przez WHO i innych ekspertów w tej dziedzinie. Pacjent może sobie tam wybrać zestaw zabiegów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i stosować je w domu. To oczywiście jak najbardziej należy polecać, żeby on powtarzał te zabiegi i ćwiczenia. Powiem szczerze, że ja uważam, że pobyt trzytygodniowy to jest za krótki. To jest taki okres dla pacjentów po jakimś standardowym zabiegu, czy pulmonologicznym, czy kardiologicznym. W mojej ocenie pacjenci po COVID-owi powinni być rehabilitowani minimum 5 tygodni, bo sam widzę w oddziale czasami pacjenta, który trafił do nas z niewydolnością oddechową, żeby on, że tak powiem, podniósł się, to czasami potrzeba i 3, i 4 tygodni, bo nie można go odłączyć od respiratora czy od tlenu, od koncentratora tlenu. Także ten okres też powinien być jakoś indywidualizowany. Nie można to tak powiedzieć, że 3 tygodnie jestem zdrowy. Nie. Ja jak widzę pacjentów pulmonologicznych u siebie w gabinecie, to na przykład z zapaleniem płuc czy jakimiś innymi takimi standardowymi schorzeniami, to oni faktycznie tam po 2 tygodniach, 3 ustępują u nich objawy chorobowe. Natomiast u pacjentów covidowych to te dolegliwości występują w przedziałach nie tygodniowych, ale miesięcznych. Bywa tak, że pacjent 3 miesiące temu przeszedł infekcję i nadal ma różne dolegliwości. I w związku z tym moja ocena jest taka, że ta rehabilitacja covidowa powinna być wydłużona. No ale trzymamy się zaleceń.
Pierwszy przeszczep płuc u pacjenta po COVID-zie odbył się w Polsce w lipcu 2020 roku. To także 8. osoba na świecie, która otrzymała płuce po przejściu właśnie koronawirusa. Coraz częściej w środowisku medycznym mówi się, że niestety te kolejki osób, które wymagają przeszczepu, będą się wydłużać. Pan doktor też obserwuje taką tendencję?
Myślę, że tak. Ja mam kontakt z ośrodkiem kliniką torakochirurgii w Szczecinie, w Zdunowie, i to jest taki temat trudny. Jak rozmawiałem z kolegami, to trudność polega na tym, że ci pacjenci muszą być szczególnie zabezpieczeni, ponieważ po przeszczepie płuc pacjent dostaje szereg leków immunomodulujących, immunosupresyjnych. I wtedy nawrót, kontakt z jakimś czynnikiem zakaźnym powoduje nokaut. Wiem o tym, że paru pacjentów operowanych z innych przyczyn, ale którzy doświadczyli kontaktu z koronawirusem, zmarło. Także to jest temat trudny. Przeszczepić to nie jest taka znowu wielka w tej chwili trudność, ale potem to prowadzenie poprzeszczepowe, to jest sztuka wielka.
Jeżeli ktoś nas słucha, kto aktualnie przechodzi koronawirusa, leczy się w domu, te objawy nie są tak mocno dokuczliwe, że wymagają interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, to co by przede wszystkim pan doktor zalecił?
Dobre pytanie. Ja bym wszystkim radził, którzy mają takie rozpoznanie, że są zakażeni tym wirusem, nabyli pulsoksymetr i kontrolowali swoją saturację, żeby w momencie, kiedy ta saturacja, czyli wysycenie hemoglobiny tlenem, obniża się do poziomu 94 i poniżej, to jednak w ten czy w inny sposób trafili do nas do szpitala, bo w każdej chwili to bardzo szybko następuje. Dochodzi do załamania oddechowego, burzy cytokinowej i często coś się źle kończy, nawet właśnie u tych młodych. Więc dobrym efektem, to zresztą było w mediach podawane, jest posiadanie i kontrolowanie się za pomocą pulsoksymetru i w przypadku desaturacji, obniżenia tych parametrów, to szybka konsultacja z pulmonologiem i ewentualnie hospitalizacja.
A jak często takie badanie powinniśmy wykonywać? Kilka razy dziennie, czy raz dziennie wystarczy?
Ja myślę, że to standard to jest tak jak przy mierzeniu ciśnienia. Dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I oczywiście w sytuacjach, kiedy się źle czuję, kiedy mi jest duszno nagle, to sprawdzam. Ale tak standardowo dwa razy dziennie wystarczy. Jak mówię, pilnować się, żeby ta saturacja była powyżej tych 94, a więc 95 i w górę, to jesteśmy bezpieczni. W przypadku spadku natychmiast telefon i nie próbować się leczyć tlenem w domu pod tam użyczonym jakimś koncentratorem, bo to tylko może zamazać obraz choroby, przedłużyć pobyt w domu i później skutkować ciężkim przebiegiem.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia Zachód był Grzegorz Zioło, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc. Dziękuję panie doktorze, kłaniam się nisko.
Dziękuję, kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rehabilitacja pacjentów, którzy przeszli COVID-19 i dołączyli do grona ozdrowieńców, jest niezwykle istotna. Pacjenci z ciężką i bardzo ciężką postacią choroby stanowią aż 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Mają zaburzenia czynności układu oddechowego, problemy z poruszaniem się, pamięcią, cierpią także na zespół stresu pourazowego. Pomóc im mają placówki, które prowadzą turnus rehabilitacyjny właśnie dla pacjentów po-covidowych. Jedynym szpitalem w województwie lubuskim, który świadczy takie usługi, jest szpital w Torzymiu, a z nami jest prezes szpitala Katarzyna Lebiotkowska. Dzień dobry, witam pani prezes.
Dzień dobry, witam państwa.
Pierwszy turnus rehabilitacyjny już powoli dobiega końca. Jak dobrze pamiętam, rozpoczęliście go 1 marca. Jak taki turnus przede wszystkim wygląda?
Rzeczywiście pierwszy turnus, który w całości był poświęcony rehabilitacji pacjentów po przebytym COVID-19, rozpoczął się 1 marca bieżącego roku i 19 marca pacjenci tego turnusu, łącznie ich było około 35 pacjentów, zostaną wypisani. Tą rehabilitację dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, realizujemy tutaj w Torzymiu w ramach prowadzonego w naszym szpitalu oddziału rehabilitacji pulmonologicznej. Łącznie w tym zakresie wyodrębniliśmy 35 łóżek. Długość pobytu na takim oddziale tej rehabilitacji wynosi 3 tygodnie. Rehabilitacja po-covidowa wykracza trochę poza standardową rehabilitację pulmonologiczną. Przede wszystkim została ona wzbogacona o zabiegi i ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych pacjentów, którzy chorobę wywołaną SARS-CoV-2 przechodzili bardzo różnie, stąd też różne odczuwają jej skutki, mają różne powikłania. Taką wartością bardzo dodaną z tej rehabilitacji stacjonarnej, bo ona się odbywa nie tylko w obiekcie, który został wyremontowany i wyposażony w specjalistyczny sprzęt także do rehabilitacji po-covidowej, ale ta rehabilitacja jest realizowana także w kompleksie leśnoparkowym, bo obiekt, w którym taki oddział u nas się znajduje, jest właśnie zlokalizowany w otoczeniu, w lesie, w parku i wykorzystujemy tutaj te walory, ten sprzyjający mikroklimat do prowadzenia w formie plenerowej części ćwiczeń i zabiegów terapeutycznych.
Tak jak pani wspomniała, to jest współpraca i rehabilitanta, i kardiologa, i dietetyka, bo na przykład możemy borykać się z problemami zaburzeń węchu i smaku, więc tak naprawdę nad jednym pacjentem pracuje cały zespół waszego szpitala.
Absolutnie tak. Widzimy potrzebę realizowania działań kierunkowanych na remisję choroby, na poprawę wydolności wysiłkowej, krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej, ogólnej sprawności fizycznej, ale to, o czym pani redaktor wspomniała, także wsparcie zdrowia psychicznego. Nasi pacjenci mają zapewnione właśnie w trakcie pobytu, leczenia, konsultacje lekarskie, oczywiście w standardzie pulmonologiczne, rehabilitacyjne, ale również kardiologiczne, neurologiczne, ortopedyczne, geriatryczne, psychologiczne i również wsparcie dietetyka, no bo część pacjentów rzeczywiście miała te zaburzenia węchu, smaku. Nie wszystkich one ustąpiły, a poza tym ta wydolność oddechowa jest bardzo powiązana i uzależniona od ogólnej, od prawidłowej masy ciała i od ogólnej sprawności. Stąd też ta rola dietetyka jest kluczowa w procesie rehabilitacji. My prowadząc rehabilitację, czy to po-covidową, czy pulmonologiczną, czy kardiologiczną, bo taką też mamy w ofercie, to wsparcie rezultacie dietetyka jest dla naszych pacjentów takim nieodzownym elementem całego procesu rehabilitacyjnego.
Moje kolejne pytanie bez wątpienia będzie truizmem. Zapytam o zainteresowanie waszą ofertą. Jak przypuszczam, jest ono ogromne, bo rzesze Lubuszan no niestety nie przechodziły zbyt łagodnie COVID-19.
Tak, zainteresowanie jest bardzo duże tą rehabilitacją pokowidową. My już po pierwszej fali pandemii, która miała miejsce wiosną zeszłego roku, po tej pierwszej fali pandemii, my latem już mieliśmy pierwszych pacjentów po przebytej COVID-19 na tej rehabilitacji. No teraz z uwagi na to, że tych pacjentów jest coraz więcej, a my jesteśmy w naszym regionie jedynym ośrodkiem, który posiada w swojej strukturze rehabilitację pulmonologiczną, na bazie której właśnie jest realizowana ta rehabilitacja po-covidowa. Stąd też zainteresowanie naszym ośrodkiem jest bardzo duże. My mamy w tej chwili około już 300 skierowań, które do nas spłynęło, pacjentów zainteresowanych tą rehabilitacją. Tak jak powiedziałam, kończymy pierwszy turnus. Od soboty te łóżka znowu będą tak zwanymi covidowymi z uwagi na to, że no walczymy z trzecią falą pandemii. My jako szpital również wyznaczony przez wojewodę lubuskiego do pracy i do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem koronawirusem. Tych łóżek mieliśmy około 80. Później ona była, ta ilość zwiększana i znowu od 20 marca tych łóżek covidowych u nas będzie łącznie 115. Nie zamykamy absolutnie tutaj rehabilitacji. Przyjmujemy kolejne skierowania, planujemy kolejne turnusy rehabilitacyjne i jak tylko trzecia fala pandemii nam na to pozwoli, troszeczkę odpuści, to z całą pewnością te łóżka u nas będą odmrażane i w pierwszej kolejności będziemy zajmować się skutkami pandemii, tak? Bo walczymy z epidemią, pewnie to jeszcze będzie trwało wiele miesięcy. Natomiast my już myślimy i realizujemy działania, które są tak naprawdę wyjściem naprzeciw skutkom pandemii. Ta rehabilitacja jest bardzo potrzebna. Dodam jeszcze tylko, że pacjenci tutaj właśnie w naszym szpitalu mają zapewnione bardzo komfortowe warunki pobytu i leczenia. Nasza baza rehabilitacyjna została w ostatnich 2 latach wyremontowana i wyposażona nie tylko w nowe meble i sprzęt, ale również w odpowiednie tutaj urządzenia wspomagające proces rehabilitacji tak zwanych pacjentów po-covidowych. Dysponujemy urządzeniem tak zwaną superindukcyjną stymulacją, które umożliwia prowadzenie kompleksowego programu fizjoterapii oddechowej. To urządzenie ma zastosowanie w szczególności w procesie rehabilitacji pacjentów, którzy ciężko przechodzili chorobę. Byli wspomagani respiratorem oraz sztuczną wentylacją, na skutek czego ich mięśnie oddechowe zostały znacząco osłabione, na przykład jest zanik włókien, przepony, zmniejszenie ich kurczliwości. I to urządzenie umożliwia terapię polem elektromagnetycznym wysokiej intensywności. I ma ona zastosowanie właśnie w rehabilitacji układu oskrzelowo-płucnego. Między innymi rozszerza oskrzela, zmniejsza stany zapalne, normalizuje i reguluje funkcję oddychania. No i wykorzystanie tej metody w procesie rehabilitacji pulmonologicznej pomaga zmniejszyć obrzęk śródmiąższowy, pozwala odbudować kondycję, siłę i wytrzymałość głównych grup mięśniowych, które zostały osłabione na skutek unieruchomienia będącego skutkiem choroby wywołanej SARS-CoV-2, a także wielotygodniowym czasami leżeniem. Tak? Część tych pacjentów pod respiratorem przez wiele tygodni była unieruchomiona, stąd też taka elektrostymulacja bardzo wspomaga powrót do sprawności tych pacjentów.
Wspominała Pani, że aktualnie macie dostępnych na oddziale 35 łóżek, ale też jak wielokrotnie podkreślaliśmy, przed nami trzeci szczyt fali, co oznacza, że tych chorych potrzebujących bez wątpienia będzie w przyszłości więcej, a być może właśnie te powikłania po-covidowe będziemy leczyć zapewne miesiącami. Czy Państwo rozważają, że tych miejsc, tych łóżek w przyszłości właśnie dedykowanych pacjentom po-covidowym będzie więcej?
Z całą pewnością tak. My dysponujemy łącznie 95 łóżkami rehabilitacyjnymi w obiekcie, w którym ta rehabilitacja jest realizowana. A tam wcześniej, jeszcze przed właśnie drugą falą pandemii, była realizowana rehabilitacja kardiologiczna, czyli dla pacjentów po zabiegach kardiologicznych, po zawałach, po stentach i rehabilitacja pulmonologiczna. Łącznie to jest baza 95 łóżek rehabilitacyjnych. No one w całości są objęte decyzją wojewody, przeznaczone do przyjmowania i leczenia pacjentów z zakażeniem koronawirusem. Część z nich właśnie na przełomie stycznia-lutego, czyli 35 łóżek zostało jakby odmrożonych i na tej bazie mogliśmy zrealizować tutaj ten pierwszy turnus rehabilitacyjny, a pozostałe łóżka nadal były tak zwane covidowe. Także jak tylko stan i sytuacja epidemiczna w naszym regionie pozwoli na to, aby te łóżka mogły zostać odmrożone, to pewnie te turnusy będą liczniejsze. No, na razie było to 35 łóżek, ale jest możliwość, żeby tych pacjentów przyjmować w większej liczbie i mam nadzieję, że tak się będzie działo i te działania rehabilitacyjne będziemy mogli zintensyfikować i rozszerzyć na większą grupę pacjentów, bo na pewno tych skierowań i zainteresowanie tą rehabilitacją będzie każdym tygodniem i miesiącem u nas wzrastało.
A no właśnie, jak taka procedura wygląda? Jeżeli ktoś nas słucha, kto jest zainteresowany taką rehabilitacją i przechorował już koronawirusa, a ma problemy chociażby z oddychaniem czy takim powrotem do normalności, to przede wszystkim, gdzie musi się najpierw zgłosić, żeby w przyszłości móc do Państwa trafić?
Wszystkie informacje dotyczące warunków przyjęcia na taki oddział rehabilitacji pulmonologicznej są na naszej stronie internetowej www.szpitaltorzym.pl. Ja to powiem, że warunkiem przyjęcia na taki oddział rehabilitacji pulmonologicznej jest uzyskanie skierowania na tą właśnie rehabilitację. Takie skierowanie może wystawić lekarz, jeżeli pacjenci są obecnie hospitalizowani, no to z oddziału pulmonologicznego, z oddziału gruźlicy jednego płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii. To jakby z tych oddziałów takie skierowanie, jeżeli pacjent na tych oddziałach był hospitalizowany, miał COVID-19, takie skierowanie może uzyskać. A jeżeli nie był hospitalizowany albo już wyszedł, to również takie skierowanie może uzyskać z poradni gruźlicy i chorób płuc, z poradni rehabilitacyjnej bądź alergologii, chirurgii klatki piersiowej. I my taką poradnię gruźlicy i chorób płuc w Torzymie również prowadzimy, także można do nas na przykład przesłać takie skierowanie drogą mailową. Tam na naszej stronie internetowej są podane adresy mailowe, na które można wysyłać, bo w tej chwili są już tak zwane e-skierowania. Tak? Mhm. Także pacjent wystarczy, że nam prześle na przykład skierowanie do poradni chorób płuc i my być może nawet w formie teleporady, jeżeli stan zdrowia na to pozwoli, konsultujemy stan zdrowia pacjenta, kwalifikujemy do takiej rehabilitacji, wystawiamy skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną pokowidową, tak żeby pacjentów też specjalnie nie fatygować do naszego szpitala, tylko po to, żeby uzyskał skierowanie. Także wszystkie te informacje odnośnie skierowania, a również dane pielęgniarki, która koordynuje przyjęcia pacjentów i umawia później już terminy tej rehabilitacji, są również podane na naszej stronie internetowej.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, gościem Radia Zachód była prezes szpitala Katarzyna Lebiotkowska. Pani prezes, dziękuję pięknie, kłaniam się nisko.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.